Apostoł Paweł pisze do Koryntian o zmartwychwstaniu, dlatego że dotarła do niego wieść o podważaniu przez niektórych ludzi należących do wspólnoty chrześcijańskiej w Koryncie prawd zmartwychwstania. Dla apostoła był to alarmujący sygnał. Zmartwychwstanie Pana jest przecież centralną prawdą Ewangelii i jest wydarzeniem historycznym, potwierdzonym przez wielu naocznych świadków. Nie zapominajmy, że apostoł Paweł pisał swój list w połowie pierwszego wieku naszej ery, kiedy większość ludzi, którzy spotkali się ze zmartwychwstałym Jezusem, jeszcze żyło. Paweł wymienił więc na początku, o czym mówiliśmy poprzednio, takich świadków zmartwychwstałego Jezusa jak Piotr, 11 najbliższych uczniów Pana, Jakub, a także 500 innych braci, którzy widzieli zmartwychwstałego Chrystusa jednocześnie. Na końcu Paweł wymienił też samego siebie. Wiemy, że zmartwychwstały Chrystus ukazał mu się pod Damaszkiem. Apostoł Paweł pisze, jak czytamy od 8 wiersza w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, a na samym końcu Jezus ukazał się także mnie, choć jestem jak płód poroniony. Ja przecież najmniej znaczę w gronie apostołów, a nawet nie zasługuję na to, aby mnie nazywano apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Tylko łasce Bożej zawdzięczam to, czym jestem. Nie na próżno okazał mi Bóg swoją łaskę, gdyż napracowałem się więcej od nich wszystkich, a ściślej mówiąc, nie ja, ale Jego łaska, która mnie wspierała. Tak czy inaczej, i ja, i oni głosimy to samo, a wy w to uwierzyliście. Apostoł Paweł uważał siebie za najmniejszego z apostołów. Prześladował bowiem Kościół Boży, zanim się nawrócił, ale dzięki Bożej łasce stał się apostołem, świadkiem zmartwychwstałego Pana. I dzięki Bożej łasce Paweł mógł działać tak aktywnie, że owoce jego służby były większe niż działań pozostałych apostołów. Prawdziwa pokora nie oznacza sztucznego uniżania się. Człowiek prawdziwie pokorny będzie łączył, podobnie jak Paweł, działanie Bożej łaski i własne dzieło życia. I powie w ślad za apostołem: z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Wiemy, że w Koryncie byli ludzie, którzy podważali apostolski autorytet Pawła. Nie dowierzali mu i stawiali go niżej od wszystkich innych prawdziwych według nich apostołów. Paweł w swojej niezwykłej skromności i pokorze właściwie im się nie przeciwstawia. Podkreśla jedynie, że dzięki Bożej łasce także spotkał zmartwychwstałego Pana. Został przez niego powołany do służby i w ten sposób został jego apostołem. Dla nas jest rzeczą ważną, żebyśmy wiedzieli, że jest tylko jedna prawdziwa Ewangelia, wobec której wszystkie różnice pomiędzy jej głosicielami stają się nieważne. Kościół jest zagrożony, jeśli jego kaznodzieje nie mogą zgodnie powiedzieć, czy ja, czy oni to samo głosimy. A tak mógł właśnie powiedzieć Paweł. Pamiętajmy, Ewangelia jest ponad jej głosicielami. Jest tylko jedna prawdziwa Ewangelia. Ewangelia Boża, Ewangelia Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł przedstawił zasadnicze poselstwo Ewangelii, które jest jednomyślnie zwiastowane przez apostołów. Czytaliśmy o tym w pierwszych 11 wierszach 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji. Począwszy od wiersza 12, Paweł przystępuje do omówienia wątpliwości, które w Koryncie pojawiły się w związku z zagadnieniem zmartwychwstania. Czytamy od wiersza 12. Głosimy zaś, że Chrystus zmartwychwstał. Jakże więc niektórzy z was mogą mówić, że umarli nie zmartwychwstaną? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to by znaczyło, że Chrystus nie zmartwychwstał. Jeśli zaś Chrystus nie zmartwychwstał, to nasze zwiastowanie nie ma sensu i nie ma sensu wasza wiara. Wtedy okazałoby się, że składamy fałszywe świadectwo o Bogu, twierdząc, że Bóg obudził Chrystusa z martwych, skoro Go nie obudził, bo nie może umarłych przywrócić do życia. Gdyby nie mógł ich obudzić, to i Chrystusa by nie obudził. A jeżeli Chrystus nie został obudzony, to na nic wasza wiara i nadal ciążą na was grzechy. W takim razie i ci, którzy umarli, wierząc w Chrystusa, są zgubieni. Jeżeli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to ze wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej godni pożałowania. Apostoł nie pisze bardziej szczegółowo, na czym polegały wątpliwości chrześcijan w Koryncie. Prawdopodobnie nie podważali oni samego faktu zmartwychwstania Jezusa, ale kwestionowali zmartwychwstanie wierzących. Paweł uświadamia więc im, że odrzucając nadzieję powszechnego zmartwychwstania, przekreślają też powstanie zmartwych Chrystusa. Bo dlaczego Jezus miałby umierać za nasze grzechy, a potem zmartwychwstać, jeśli nie po to, by wzbudzić z martwych wszystkich, którzy Mu zaufają? Dlatego apostoł podkreśla, jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A potem Paweł ukazuje logiczne konsekwencje takiego myślenia. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to na nic nasza wiara. Tak, zwiastowanie Ewangelii, jak też przyjmowanie jej, nie ma sensu, jeśli Chrystus nie powstał z martwych. Ewangelia to przecież dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Jeśli Jezus jest więc martwy i dzisiaj nie żyje i nie działa, to poselstwo o Nim staje się bezprzedmiotowe, a wszelkie mówienie o Nim nie ma sensu. Koryntianie powinni też wziąć pod uwagę, jaki sąd, zaprzeczając zmartwychwstaniu, wydają o Pawle i o innych posłańcach Ewangelii. Wtedy, pisze apostoł, okazałoby się, że składamy fałszywe świadectwo o Bogu, twierdząc, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. Piotr, Jan czy Jakub byliby więc takimi samymi fałszywymi świadkami jak Paweł. Widać tu wyraźnie, jak bardzo zwiastowanie Ewangelii było przekazywaniem faktów, które zaistniały w związku z czynami Boga. Nie chodziło o myśli o Bogu, bo każdy człowiek może przecież się pomylić. Mylenie się jest rzeczą ludzką. Chodziło o świadczenie o tym, co uczynił Bóg. I to było zadanie apostołów. Świadczyć przeciw Bogu o czynach, których On nigdy nie dokonał, byłoby nie tylko niewybaczalną pomyłką, ale bluźnierstwem. Patrząc na te wypowiedzi, trudno jest lekkomyślnie posądzać apostoła Pawła o rozprzestrzenianie swoich własnych poglądów czy odkryć. Nie, on był świadkiem czynów Bożych. Wiara to nie system myśli o Bogu, ale osobisty stosunek do Jezusa, pełne ufności, trwanie przy Nim, liczenie na Jego działającą moc i łaskę. Wiara w martwego Jezusa nie miałaby w ogóle sensu. Tylko zmartwychwstały, żywy Pan może i nam dać życie. Tylko Ten, który żyje wiecznie, może i nam zapewnić życie wieczne. Drogi przyjacielu, czy wierzysz, że będziesz przebywał z Jezusem, żywym Zbawicielem i Panem wieczności? Czy zaufałeś Mu? Czy powierzyłeś w Jego ręce ster swojego życia? Pamiętaj o słowach apostoła. Jeżeli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to ze wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej godni pożałowania. To bardzo poruszające słowa, jeśli nad nimi się choć przez chwilę zastanowimy. Ale Bogu dzięki, zaraz potem apostoł pisze, Chrystus jednak zmartwychwstał jako pierwszy i to daje nam pewność zmartwychwstania tych, co poumierali. A w starszym przekładzie to stwierdzenie Pawła brzmi następująco. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. W swoim zmartwychwstaniu Jezus jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Słowo pierwiastek wskazuje nie tylko na czasowe wyprzedzenie tych, którzy są później, ale na wewnętrzny związek pomiędzy tym pierwszym a następnymi. Za pierwiastkiem idzie wszystko, co następne. Tak więc pierwiastek jest jakby pierwszym snopem z wielkiego pola żniwnego, zwiastującym początek żniw i dlatego musi pociągać za sobą cały szereg następnych snopków. Tak więc powstanie zmartwych Jezusa odnosi się także do nas i pociąga za sobą nasze zmartwychwstanie. Dzięki wierze w zmartwychwstałego Jezusa można z otuchą patrzeć w swoją przyszłość i w przyszłość całego stworzenia. Apostoł Paweł jest jednak świadomy, że wszelka nasza wiedza ma charakter cząstkowy. Wie, że nadal nurtować nas będzie wiele pytań. Tłumaczy więc dalej. Człowiek sprowadził śmierć na świat. Dzięki człowiekowi nastąpi też zmartwychwstanie. Wszyscy ludzie muszą umrzeć jako potomkowie Adama, ale za sprawą Chrystusa wszyscy będą przywróceni do życia. Każdy według właściwej kolejności. Chrystus jako pierwszy, a później, gdy przyjdzie jeszcze raz, ci, którzy do Niego należą. Widzimy, że na los całej ludzkości miało wpływ to, co uczynił pierwszy człowiek, Adam. Poprzez jego nieposłuszeństwo pojawił się na świecie grzech. Dlatego Jezus również musiał przyjść jako człowiek, żeby wyrwać ze stanu grzechu całą ludzkość. Imię Adam znaczy człowiek. Chodzi o pierwszego człowieka, przez którego cała ludzkość obarczona została nieuchronnym umieraniem. Dlatego apostoł pisze, że wszyscy ludzie muszą umrzeć jako potomkowie Adama. W Chrystusie wprawdzie wszystkim bez wyjątku darowana jest możliwość otrzymania życia, ale faktycznie nie wszyscy jednak ludzie są ukryci w Chrystusie. Są w Nim tylko ci, którzy uwierzyli i stali się Jego własnością. Tylko tacy we właściwym sensie w Chrystusie zostaną ożywieni. W dziele Chrystusa, podobnie jak w dziele Adama, nie chodzi o pojedyncze dusze, które jako takie każda z osobna otrzymają życie od Jezusa. Chodzi raczej o objawienie wielkiego planu Bożego, aż do ostatniego, ogarniającego wszystko celu. Chodzi o ożywienie w wielkim wymiarze, które wyzwalałoby całe stworzenie spod mocy śmierci i prowadziło je do wspaniałej wolności synów Bożych. Ten plan Boży realizowany jest stopniowo. Powoduje tworzenie jakby grup, które otrzymują udział w nowym, darowanym im przez Chrystusa życiu. Każdy według właściwej kolejności, jak pisze apostoł, Chrystus jako pierwszy, a potem ci, którzy do Niego należą. Jako pierwszy powstał więc z martwych Chrystus. Jest On pierwiastkiem, a dosłownie pierwociną, początkiem wszystkiego, co ma nadejść po Nim. Za Nim pójdą ci, którzy są Jego własnością. W dosłownym przekładzie ludzie Chrystusa. Stanie się to, jak pisze Paweł, w chwili powtórnego przyjścia Pana. Znajdujemy tu potwierdzenie, że przyjście Jezusa jest przeznaczone najpierw dla ludzi należących do Niego. Zostaną oni przez Niego pochwyceni, zabrani. Dopiero później nadejdą wydarzenia, które apostoł tak opisuje dalej. Gdy już położy kres wszelkim władzom, mocarstwom i potęgom, a królewskie panowanie odda w ręce Boga i Ojca, wtedy nastąpi koniec. Chrystus bowiem musi rządzić, dopóki nie odniesie zwycięstwa nad wszystkimi swoimi wrogami. Ostatnim wrogiem, który będzie unicestwiony, jest śmierć. Zgodnie z Bożym planem, gdy nadejdą czasy końca, będziemy mogli oglądać królewskie czyny Jezusa. Będzie jednak ogromna różnica w sytuacji tych, którzy do Chrystusa dzięki swej wierze należą, a tych, którzy Go odrzucili. Ci, którzy Jezusowi zaufali, będą uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach bezpieczni, zjednoczeni z Chrystusem, tak jak ciało z głową. Ich prośba „Przyjdź królestwo Twoje” wypełni się i będzie to czas tak wielkiej radości, że nie da się jej opisać i w ogóle wyrazić słowami. Apostoł zwiastuje królewskie panowanie Jezusa po Jego paruzji, po pochwyceniu Kościoła. Nie ma tu bezpośredniej wzmianki o tysiącletnim panowaniu Chrystusa, ale z pewnością ten właśnie okres czasu końca ma Paweł na myśli. Apostoł cytuje tu słowa króla Dawida z psalmu 110. On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Ostatnim wrogiem, pokonanym, unicestwionym przez Chrystusa, będzie śmierć. Tak więc śmierci już nie będzie. nastanie wieczne królowanie Jezusa. Każde kolano się przed Nim ugnie. Wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca. Tak zakończy się historia ludzkości, mierzona czasem, który biegnie, jak to odczuwamy, coraz szybciej. Ten czas przeminie. Nastanie wieczność. Czy będziemy wtedy, drogi przyjacielu, Ty i ja, zjednoczeni z Chrystusem, Królem wieczności? Bóg objawia nam swój cudowny plan odnośnie przyszłości. Zapragnijmy przebywać z Nim, zjednoczeni na zawsze z naszym Zbawicielem i Królem, Jezusem Chrystusem. Dokonajmy teraz krótkiego podsumowania naszych dotychczasowych rozważań poświęconych prawdzie zmartwychwstania. Mówiliśmy o świadkach zmartwychwstania, prześledziliśmy dowód apostoła, że gdyby zmartwychwstanie nie było prawdą, to całe chrześcijaństwo straciłoby w ogóle rację bytu. Mówiliśmy też o znaczeniu zmartwychwstania Chrystusa dla historii ludzkości i historii całego świata. Teraz powiedzmy coś o znaczeniu zmartwychwstania dla postawy życiowej pojedynczego chrześcijanina. Przeczytajmy jednak najpierw niezwykły 28 wiersz 15 rozdziału 1 listu do Koryntian. Paweł pisze tu o wielkim zwycięstwie Jezusa i Boga Ojca. Słowa te mówią o ostatecznym celu zmartwychwstania. Gdy Syn zapanuje nad wszystkim, odda swoją władzę temu, od którego ją otrzymał, a wtedy Bóg wypełni sobą wszystko. W tej chwili, o której pisze apostoł Paweł, zostaną spełnione wszystkie prośby modlitwy Ojcze Nasz. Imię świętego Boga będzie we wszystkim widoczne. Będzie jakby wypisane na wszystkim, co istnieje i co żyje. Imię to będzie święcone, wielbione i wychwalane. Nastanie Królestwo Boga. Bóg będzie panował wszędzie i sprawi, że wszędzie będzie działa się Jego wola. Bóg wypełni wszystko, tak w niebie, jak i na ziemi. Tak więc, gdy modlimy się, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Gdy tak się modlimy, wiedzmy, że prośby te zostaną kiedyś bez wątpienia spełnione. Widzimy tu ostateczny cel zmartwychwstania. Jest nim nastanie Bożego Królestwa, nastanie nowej rzeczywistości, którą trudno nam sobie wyobrazić, bo wtedy straci znaczenie czas i przestrzeń i Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Bóg wypełni sobą wszystko, jak pisze apostoł. Możemy zadać sobie pytanie i każdy z nas powinien je sobie zadać. A co ze mną? Jakie jest moje miejsce w tym ogarniającym wszystko potężnym i cudownym planie Bożym? Co z moim zbawieniem? Jest ono włączone w ten wielki Boży plan. Jeśli Duch Boży, Duch Święty mieszka we mnie, to powstanę do nowego życia w ślad za Chrystusem i będę żył już wiecznie w cudownym Królestwie Boga. Pomyślmy, jak wielka to rzecz mieć za Ojca Boga, który wszystko stworzył, wszystkim kieruje i kiedyś wszystko wypełni. Jak wielkie to szczęście być związanym serdeczną więzią z Bożym Synem, który jako pierwszy zmartwychwstał i jest dawcą wiecznego życia. W 15 rozdziale 1 listu do Koryntian, gdzie znajdujemy tak wiele wspaniałych słów na temat zmartwychwstania, jest też wypowiedź apostoła, która nas może zaskoczyć. Wypowiedź o przyjmowaniu chrztu za umarłych. W 29 wierszu czytamy słowa, które na pierwszy rzut oka wydają nam się zupełnie niezrozumiałe. Apostoł pyta, w jakim celu niektórzy z was przyjmowaliby chrzest za umarłych, jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają? Po co by było się za nich chrzcić? Jest bardzo prawdopodobne, że pisząc o chrzcie za umarłych, apostoł miał na myśli gotowość do poniesienia męczeńskiej śmierci dla sprawy Ewangelii. Śmierć męczeńska ma sens ze względu na dobro wszystkich tych, którzy mają powstać z martwych. Takie zrozumienie słów Pawła potwierdza jego następna wypowiedź. Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Pyta apostoł. Paweł wprawdzie jeszcze nie zginął śmiercią męczeńską, ale w każdej chwili jego życie jest zagrożone. Ta niezwykła wypowiedź Pawła ma na celu uświadomienie Koryntianom, że odrzucenie zmartwychwstania przekreśla całkowicie sens Ewangelii i w ogóle chrześcijaństwa. Dlatego apostoł pisze dalej: jeśli umarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Tak, jeśli nie ma zmartwychwstania, to nasze życie jest krótkotrwałą i bezcelową egzystencją. Apostoł ostrzega, że wyeliminowanie z poselstwa Ewangelii prawdy o zmartwychwstaniu prowadzi do takich właśnie katastrofalnych wniosków. Apeluję więc do Koryntian jeszcze raz. Nie dajcie się zwieść. Nieprzyzwoite rozmowy naruszają zasady moralne. Opamiętajcie się wreszcie i nie ulegajcie błędom. Muszę was zawstydzić, bo niektórzy z was nie wiedzą nic o Bogu. Niewiedza, życie bez Boga, to życie bezcelowe, ograniczone. Życie poza wielkimi dziełami Bożymi prowadzi do nieposłuszeństwa, do postępowania zgodnie z własnym ja. Kto ze względów rzekomo racjonalnych przeczy zmartwychwstaniu, ten nie zna Boga. Bóg nie jest poznawany przez nas jedynie na miarę naszego umysłu, ale na podstawie faktów, na podstawie działania w historii ludzkości, w historii zbawienia. Pan manifestuje swoją zbawczą moc, swoją wielką miłość, także poprzez tak potężne wydarzenie, jak zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.